Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. 50 lat temu, 9 kwietnia 1968 roku, zmarła w wieku 78 lat Zofia Kossak, powieściopisarka, publicystka i działaczka katolicka. W roku 1985 Izraelski Instytut Pamięci Narodowej Yad Vashem w Jerozolimie pośmiertnie odznaczył Zofię Kossak medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Zofia Kossak napisała kilkadziesiąt powieści i opowiadań. Największą popularność zyskały takie tytuły jak Pożoga, Bez oręża, Błogosławiona wina, Suknia Dejaniry, Gość oczekiwany, Dziedzictwo. Jej największym osiągnięciem literackim jest tetralogia Krzyżowcy z 1936 roku. Dzisiejsza audycja jest zapisem drugiej części rozmowy z panią Anną Fenby-Taylor, wnuczką Zofii Kossak, w studiu telewizji diecezjalnej Dom Józefa. Rozmowy, do której zaprosiliśmy również.
Panią Martę Witczak z Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana z oddziału poznańskiego. Pana Mariana Rybickiego z kaliskiego oddziału Civitas Christiana. I gospodarzami spotkania z ramienia Radia Rodzina są Paweł Pawlaczyk, historyk znany z anteny naszego radia, i Adam Szymański.
Ja chciałam zapytać o ten wątek emigracyjny, bo w tym czasie przypina się pani Zofii Kossak łatkę sekretarki Bieruta. To też chciałam o to zapytać, jak ta emigracja polska przyjęła Zofię Kossak i dlaczego tak źle, no bo mówiąc o tej łatce Bieruta, to jednoznacznie...
Oczywiście ta łatka totalnie fałszywa, ale prawdopodobnie Warszawa, komunistyczna Warszawa, wypuściła Zofię Kossak, ale chciała od razu jakby powodować, że ona nie może za bardzo zadziałać na niekorzyść komunistycznej Warszawy. Więc musieli mieć jakieś swoje kanały i właśnie ta wiadomość została przekazana i opublikowana tak, jak ona właściwie lądowała. Oczywiście dużo ludzi było niechętnych do niej z powodu tego, ale trzeba też pamiętać, że emigracja w ogóle ma skłonności, żeby być trochę skłóconą. Zwłaszcza, że jest tyle różnych emigracji i wiemy, że każda następna emigracja, może te wcześniejsze mają problemy z tymi późniejszymi Polakami, które napływają. I na pewno Zofia Kossak była chłodno przyjęta, ale oczywiście masa osób też ją znało i ci, co ją dobrze znali, to absolutnie nie odrzucili jej. I to był jeden z problemów dla mojego dziadka, że ciągle ktoś stukał do drzwi, albo chcieli jakąś radę, albo jakąś pomoc. I on tego nie wytrzymał i miał załamanie psychiczne i dlatego lekarze radzili wyjazd na odludze i ciężka fizyczna robota, żeby postawić go na nogi. Bo on jak wyszedł z Murnau, ja myślę, że dla niego było okropnie trudno się dowiedzieć, że jego żona miała taką czynną okupację, a on właściwie nic nie zrobił dla kraju. I rzeczywiście kolejna osoba zastukała do drzwi i do jego żony. To musiało być bardzo trudne w Londynie. I dlatego oni się przeprowadzili do Cornwalli. I rzeczywiście to pomogło.
Mówi pani o tym ambiwalentnym trochę stosunku do Zofii Kossak na emigracji. A czy uważa pani, że babcia była doceniona za życia, czy nie do końca? Że, czy ludzie znali jej twórczość? Czy wiedzieli, co robiła? Czy też starała się na pewno ukryć pewne...
Na pewno babcia zawsze była swoim człowiekiem. Niestety ciągle były jakieś kontrowersje dookoła niej. Z tym, że to potem jej pomogło podczas okupacji. Bo kiedy trylogia wyszła, Krzyżowcy, Król Trędowaty, Bez oręża, dotycząca wypraw krzyżowych, wywołała się okropna burza, że katolicka pisarka pisze niekatolickie książki. Ta burza trwała jakieś dobre 2, może nawet 3 lata, dopóki naukowcy nie zatwierdzili źródła Zofii Kossak, ale się okazuje, że w popularnej lekturze Krzyżowcy w ogóle byli uważani jako tacy heroiczni, romantyczni rycerze. Nie było tej świadomości, co my teraz mamy, że byli tacy i tacy i że niestety byli tacy, co się nie zachowywali po chrześcijańsku, że niestety jakiś procent mordował, plądrował i tak dalej, grabił. I byli też tacy, co po prostu wyruszyli na Jerozolimę, nie żeby wyzwolić, tylko żeby siebie wzbogacić. I to było przedstawione w tych książkach. ale to spowodowało, że Zofia Kozak była niesłychanie znana, kiedy II wojna światowa wybuchła, bo nawet jeśli ktoś nie lubił czytać, to słyszał o tej pisarce, nawet ją być może, że słyszał na radiu, czy był na jakimś spotkaniu, bo było bardzo dużo, Zofia Kozak w ogóle musiała się bronić. Były spotkania we Warszawie, geneza krzyżowców na przykład, takie duże spotkanie było, ale to pomogło jej przy ulokowywaniu Żydów, bo jak zastukała do drzwi, to była bardzo łatwo rozpoznawalna właśnie podczas okupacji. Wracając do pytania, ja myślę, że Zarzycza na pewno budziła dużo zainteresowania, na pewno czytelnicy ją bardzo lubili. Jak raz ktoś polubił jedną z jej książek, to raczej sięgał po następne.
Ale Pożoga była również popularna w Anglii.
Nie wiem, na ile ona była popularna. Była wydana w języku angielskim, ale na ile ona zrobiła wielkie wrażenie, nie wiem.
A znajomość z Józefem Konradem pomagała?
Oni się chyba nie znali, tylko że on przypadkowo przeczytał, będąc w Anglii, tą książkę i zaproponował tytuł The Blaze, który został przyjęty. To też jest ciekawe, bo Zofii Kozak zagraniczny bestseller się odbył w 1944 roku. Tłumaczenie na język angielski Bez oręża, książka, która przedstawia rolę świętego Franciszka z Asyżu w wyprawach krzyżowych. Ta książka w Ameryce była bestsellerem, mimo że autorki nie było, żeby promować książki. I to, co jest też bardzo ciekawe, Amerykanie uznali, że to jest idealna lektura dla Amerykanina idącego na II wojnę światową. I bo amerykańskie wojskowe wydanie, takie kieszonkowe, żołnierz amerykański miał około 40 pozycji, z których mógł wybrać jakąś książkę, żeby wziąć na wojnę. No i między innymi właśnie Zofii Kozak, Blessed of the Meek. A Zofia Kozak nic o tym nie wiedziała, bo w tym czasie właśnie Birkenau, Pawiak, Powstanie Warszawskie. I jak człowiek myśli, że gdyby ona mogła, powiedzmy, pisać dalej literaturę podczas okupacji, promować ją, na pewno byłaby bardziej znana. No i się mówi, że była kandydatką do Nobla. Na pewno wojna pokrzyżowała to wszystko.
A czy te sukcesy wydawnicze, chociaż nieświadome, jakoś pomogły w bycie codziennym w Anglii? Czy musieli dziadkowie pracować ciężko?
Znaczy, była jakaś tam kwota. Niestety stosunki między wydawcą w Ameryce a Zofią Kozak nie były najlepsze, bo było podejrzenie, że on zarobił bardzo dużo na książkach Zofii Kozak, bo nie tylko, że Bez oręża wyszło, ale i Krzyżowcy, i jeszcze parę, ale też były polskie wydania dla Polonii w języku polskim. Więc na ile to było wszystko rozliczone, nie wiadomo, ale to pozwoliło zapłacić zaliczkę na kupno właśnie domu w Londynie.
Jak mamy to ostatnie wielkie dzieło Zofii Kozak, Dziedzictwo, tam jest jako współautor mąż wpisany. Jak to było?
A, więc sama Zofia Kozak to dobrze opisuje. Mój dziadek był oficer Wojska Polskiego i w ogóle się interesował historią wojskowości. I my wiemy, że on już opracowywał topografię terenów, tak samo różne bitwy dla Zofii Kozak jeszcze wiele lat przed wojną. Prawdopodobnie miał udział właśnie w Krzyżowcach, jeszcze wcześniej przy Nieznanym kraju, książka, która opisuje historię Śląska. I na pewno po wojnie w Kornwalii nie było żadnych warunków właściwie, żeby pisać i babcia właściwie tylko pisała po nocy, bo chciała jakby dług wdzięczności dla Radia Wolnej Europy, która wspierała ją finansowo, spłacić. Ale jak wrócili do Polski i przestali jeździć po kraju, to mój dziadek bardzo się zaangażował i jest wymieniony jako współautor wpierw Troi Północy, a potem trzeciej części Dziedzictwa. Rzeczywiście. Zresztą przy czytaniu Dziedzictwo pierwsza część powstała w Cornwallii jako taka różna saga rodzinna i widać, że ona powoli zaczyna być coraz bardziej o historii, o powstaniu styczniowym dość szczegółowo, a coraz mniej saga rodzinna. Jakby trochę ugrzęzła i to jest właśnie wpływ mojego dziadka na książkę.
Konkretnie,
można tak powiedzieć, tak. Zwłaszcza, że on miał bardzo ścisły umysł i myślę, że on znalazł tyle różnych szczegółów, różnych spotkań tych powstańców, że to wszystko trzeba było umieścić.
Tak jak pani mówiła, Zofia Kozak była niezwykłą osobą, bo nie tylko pisała, ale też działała. Pisarze często ograniczają się do twórczości. Na przykład w czasie wojny zorganizowała roznoszenie komunii na Pawiach. Czy mogłaby Pani coś powiedzieć więcej o tej działalności okupacyjnej przed Żegotą? Bo o Żegocie prawie wszyscy wiedzą, a o tym, co Zofia Kossak robiła wcześniej.
Tak, więc akcja z konsekrowanymi hostiami jest rzeczywiście czymś wyjątkowym, bo trzeba pamiętać, że to były kobiety. Dzisiaj w Polsce nie ma komunii na rękę, a w ten czas wiem, że to był kościół Świętego Krzyża, który był używany i po mszy właśnie do puderniczki Zofii Kossak i do medalionu taki wiszorek Marii Kan, właśnie konsekrowana hosta była wkładana. Matka Marii Kan miała aptekę i przez tą aptekę często przemycano różne leki na Pawiak, w ogóle był cały łańcuch kobiet. To jest bardzo dobrze opisane w wspomnieniach Marii Kan i obecnie puderniczka i medalion są zdeponowane w skarbcu Jasnym Górskim i można tam je oglądać. Ale to rzeczywiście było z pozwoleniem biskupa i na pewno ksiądz Edmund Krause brał w tym udział i prawdopodobnie ksiądz Jan Żeja, który zastąpił księdza Krause po jego śmierci. Więc to na pewno było coś bardzo ważne. Jakieś inne akcje. Też może jest bardzo ważny wątek Żelonki. On jest jeszcze nie do końca przebadany. Pod Warszawą jest taka mała miejscowość Żelonka, gdzie nie tylko babcia jeździła odwiedzić matkę, bo ona przez pewien okres tam ulokowała swoją matkę, ale tam na pewno były bardzo ważne spotkania. Tam też jest klasztor dominikański, który się przewija w tym wszystkim. My wiemy, że Zofia Kossak ślubowała jako tercjarka świecka dominikanka, przybrała imię Akwinata. Czy to było w Żelonce, czy gdzieś indziej, do końca nie wiemy. Ale wiemy z takiego opisu konspiratorki, że tam się purpuraci, tak cytuję, spotykali. Zofia Kossak była w gronie spotkań, nosiła krzyż zakonny, kiedy takie spotkania się odbywały. Ale mamy tylko takie fragmenty. I to, co jest ciekawe z Żelonką, że zostały fotografie właśnie parę Zofii Kossak z Żelonki i bardzo dużo młodzieży, bo młodzież też była zapraszana, to znaczy pokolenie dzieci Zofii Kossak, no i oczywiście wśród nich Władysław Bartoszewski. I oni się bawili, tak mówię, znaczy byli bardziej na luże niż starsze osoby, co było zresztą trochę krytykowane przez mieszkańców Żelonki. Ale babcia po prostu musiała tłumaczyć, co oni robią na co dzień we Warszawie i w ten czas zostało przyjęte, że przyjeżdżają, żeby się trochę zrelaksować. Więc co dokładnie było w Żelonce, nie wiemy, ale na pewno bardzo ważne miejsce dla właśnie tej grupy osób, które działało dookoła Zofii Kossak. I może warto tu wymienić kolejną osobę dość znaną, która była w tym pokoleniu właśnie bliżej dzieci Zofii Kossak, to Jan Karski, który był we froncie odrodzenia Polski ze Zofią Kossak i on wywoził jej ulotki, jej też wiadomość, którą ona przekazywała do Londynu. I to, co jest ciekawe, on wybadał Władysława Bartoszewskiego przed jego pierwszym spotkaniem ze Zofią Kossak. To też jest dość taki ciekawy element w tym wszystkim. Ale na pewno Zofia Kossak była z pokolenia matek Karskiego i Władysława Bartoszewskiego. I ona była ta, która skupiała tych młodych ludzi, dawała im tą odwagę, inspirowała. I właśnie mogę to zrozumieć, bo to, co ja pamiętam o babci, to właśnie to nie była osoba, która się lękała. Ona nie była osobą, która się stresowała, martwiła, tylko właśnie miała takie pozytywne podejście do każdego, nie tylko, że do każdej osoby, ale do każdego problemu. Potrafiła dać jakąś radę i nie martwiła się, co będzie jutro. To też myślę, że jest dość ważne i myślę, że to właśnie skłoniło wielu z tych młodych, żeby ryzykować życie.
Jest taka relacja Bartoszewskiego, że spotkał Zofię Kossak w czasie Powstania Warszawskiego i zapytał o dzieci. Zofia Kossak mówi, że są na Starym Mieście, ale są pod dobrą opieką. Bartoszewski pyta, czyją? Ona mówi, jak to? Boga. I to świadczy o tej głębokiej religijności. Czy mogłaby Pani coś właśnie powiedzieć o tej duchowości Zofii Kossak?
Dla mnie babcia to właśnie był przykład, jak chrześcijanin powinien żyć. Ona nie mówiła cały czas, ja jestem chrześcijanką, czy co tam, tylko jakby to naturalnie wychodziło. Kiedy myśmy bywali w górkach, tak ona nam pokazywała, jak obserwować przyrodę, to ona dała zrozumieć, że ta przyroda jest taka niesamowicie piękna i cudowna z powodu, że jest wielki twórca, Pan Bóg, który to stworzył. Jej listy do nas, bo myśmy zawsze mieszkali bardzo daleko od babci. Mimo, że babcia była w Cornwallie, kiedy ja byłam w Londynie, ta odległość jest duża i myśmy właściwie tylko na letnie wakacje jeździli do Cornwallie. Potem było 6 lat, kiedy dziadkowie byli w Polsce, a myśmy nie jeździli do Górek. Potem rodzice się odważyli nas przywieźć do Górek i potem jeździliśmy. Ale to tylko były letnie wakacje. I babci listy były niesłychane, bo nie tylko, że napisane takim dobrym humorem i pełno właśnie miłości, kochania, ale zawsze jest gdzieś tak Pan Bóg, że się modli do Pana Boga, żeby myśmy przyjechali. Listy się kończyły, niech was Bóg strzeże, albo Bogu polecam. I w ogóle jej opisy przyrody, bo myśmy znali cały jej inwentarz na farmie. Na farmie w Cornwallie nigdy nie było stada, tylko każde zwierzę miało swoje imię, jakąś tam cechę. I było to czuć tą miłość właśnie jakby przez to wszystko do Pana Boga. I zwłaszcza jak babcia stawiała nam krzyżyk na czole, jakbyśmy opuszczali górki, to człowiek prawie że czuje, że to jest jakby osoba, która ma więź z Bogiem, prawie jakby babcia była jakimś łącznikiem między Bogiem a nami tu. Ale to było tak zupełnie naturalne. I mnie się też ta wiara babci pozwoliła jej po prostu wybierać dobrą drogę w danym momencie i się nie martwić o nic innego. Jej zasada była wybrać tą dobrą drogę i wszystko inne się ułoży, bo Pan Bóg dba o to, ma jakiś cel i nie dla nas, żeby rozumować dlaczego, po co, jak, po prostu tak ma być. I po prostu to była jej zasada, po prostu w danym momencie wybacz to dobro. I ona była niesłychanie pozytywna, optymistyczna, niesłychanie głęboka duchowość. Ona ją emanowała.
Rozmawiamy o niezwykłej postaci, o niezwykłej osobie i dopiero kiedy uświadamiamy sobie, kim była pani Zofia Kossak, dopiero wtedy zupełnie inaczej możemy patrzeć na jej twórczość, na to, co znajduje się w jej książkach. I to posłannictwo, o którym tutaj pani mówiła, że ona chciała brać czy mieć udział w wychowywaniu społeczeństwa, to dopiero wtedy jest to zrozumiałe. Ja całkiem niedawno, bo tak naprawdę dopiero przedwczoraj wróciłem do książki Zofii Kossak Bursztyny. I sobie uświadomiłem, że ja tą książkę już musiałem kiedyś czytać, bo przecież niemożliwe było, żebym sobie któryś rozdział aż tak dokładnie przypominał, co za chwilę nastąpi. Musiałem to czytać jako małe dziecko. Szkoda, że dzisiaj tak mało czytałem Zofii Kossak, ale to też jest jakby takie nasze tutaj zadanie, żeby wrócić i rzeczywiście rozpropagować na nowo twórczość i postać Zofii Kossak. To jest jakby nasze wspólne tutaj zadanie.
Ja bym się bardzo cieszyła oczywiście, gdyby Zofia Kossak weszła w kanon lektur szkolnych. Na pewno babcia nas, pokolenie wnuków, zainspirowała i prawdopodobnie też jesteśmy kim jesteśmy z powodu jej. Tylko, że myślę, że tak jak każda historia, każdy człowiek jest złożony i trzeba trochę popracować nad Zofią Kossak, żeby ją dobrze poznać, żeby ją w ogóle poznać. Ale jak raz się pozna, to rzeczywiście to jest życie, które daje dużo wskazówek, jak można żyć, żeby świat był lepszy.
Mówiliśmy już o Zofii Kossak pisarce, Zofii Kossak działaczce, mentorce, a chciałbym, żeby pani powiedziała o matce i o babci już pani trochę wspomniała. Jak pani ojciec wspomina swoją mamę? W czasie powstania był przy mamie?
Nie, oni nie byli razem. W ogóle ojciec, ciocia, babcia byli totalnie rozłączeni. Moi rodzice w ogóle nie lubili za bardzo wspominać czas okupacji. Zwłaszcza tata, kiedy muszą z bronią w ręku walczyć podczas powstania, to był wrażliwy człowiek i myślę, że dla niego zabijanie innego człowieka, on nie był zbudowany na to, nawet kiedy trzeba było. I raczej mało wracał do tego. A co do mamy, myślę, że w pewnym sensie mama się pogodziła ze swoim okupacyjnym losem, to znaczy Kazachstan, India. Może trochę za późno, żeby to wszystko spisać, co jest szkoda. Ale na pewno ja jestem bardzo świadoma, że moi rodzice się nie zrealizowali z powodu wojny. Myślę, że nie chcę użyć tego słowa cud, ale na pewno to było coś wyjątkowego, że oni potrafili nas urodzić, wychować i w ogóle żyć normalnie po tych doświadczeniach, przez które oni przeszli. I na pewno ja jestem jakby pierwsze pokolenie, które nie doświadczyło wojny bezpośrednio, ale na pewno czuję, że doświadczyłam tą wojnę właśnie jako drugie pokolenie i myślę, że ich przeżycia, w ogóle wszystkie osoby, co przeżyły wojnę, trzeba trochę pomyśleć o tym, żeby po prostu kolejnej wojny nie było.
Pani Anno, jeszcze chcę do pierwszego kontaktu z Pani, z Polską wrócić. 63 rok, Pani ma 12 lat, Beatlesi śpiewają w Anglii she loves you, a Pani przyjeżdża do komunistycznego kraju. Jak Pani się znalazła w tej rzeczywistości?
Trzeba powiedzieć, że to było niesłychanie edukacyjnie, wychowawczo, bardzo dobre z punktu widzenia moich rodziców. Bo oni nas wpakowali w auto, bo oczywiście auta nie były jakie są teraz, tylko wolno jechały. I myśmy przez 2-3 dni podróżowali powoli z Londynu, przez kanał Le Mans, Belgia, Niemcy, potem Czechosłowacja i w końcu przekroczyliśmy granicę w Cieszynie. I dla nas dzieci, oczywiście pierwszy kontakt z Polską to Śląsk Cieszyński. I przez ileś tam tygodni, no to jest Polska, Śląsk Cieszyński, ale babcia, pamiętam, że bardzo zwróciła uwagę na to, żeby nam pokazać dużo więcej oprócz Beskid Śląski. Ona w ogóle odłożyła swój warsztat pracy na całe letnie wakacje i Dziadzio miał Warszawę, samochód Warszawa. Myśmy mieli taki busik Bedford się nazywał, a ciocia przyjechała ze Szwajcarii takim małym Citroenem. I w trzech samochodach, konwojem, jeździło się po Polsce, Warszawa, Kraków, pamiętam Zakopane, Tatry. Babcia wyraźnie nam chciała pokazać jak najwięcej, żeby nas zakorzenić. Jestem przekonana co do tego. Nic nie było na siłę. Nie pamiętam, żeby były wielkie wykłady historyczne. Raczej babci podejście było, oczywiście muszę tu dodać, że ja jako najstarsza, 12 lat starsza od mojego najmłodszego brata, więc każdy z nas odbierał oczywiście wszystko, co myśmy widywali zupełnie inaczej. I babcia jakby to szanowała, bo raczej nie było za dużo komentarzy, bez żadnych wykładów, nie musieliśmy się uczyć żadnych królów, dat, nic takiego, ale po prostu, żeby wejść na Wawel, czy do katedry wawelskiej, to wszystko robiło wielkie wrażenie na dziecku. I to zostało u nas właśnie. I oczywiście, jak myśmy mieli potem więcej lat, to wgłębialiśmy się w tematy, które dotyczyły tego, co myśmy widzieli i nas interesowało. No i też muszę powiedzieć, że dla moich rodziców ten pierwszy wyjazd do Polski przez żelazną kurtynę wywołał dużo stresu. Myśmy jako dzieci to odczuwali. Tata, kiedy spotkał pierwszego niemieckiego żołnierza, no, był zestresowany, a matka na granicy w Rozwadowie niemiecko-czechosłowackiej ze sowieckim żołnierzem. No i też była obawa, że może wezmą ojca do Wojska Polskiego, no ale było bez przegód, żadnych takich wydarzeń, nic się nie wydarzyło i myśmy co roku przyjeżdżali. No i doskonale pamiętam, kiedy byliśmy tutaj w 66 roku w Polsce, kiedy babcia odmówiła nagrodę. W ten czas wszyscy oprócz babcia byli nerwowi. Po babci człowiek by nic nie myślał, że się działo. Pamiętam, mnie mówiono, uważaj co mówisz, może być podsłuch w domu. Ja do dziś nie wiem, co ja bym mogła powiedzieć, co by naraziło moich dziadków. Dziadzio sprawdzał, że wszyscy jak najszybciej odjeżdżali, bo do babci ciągle goście przyjeżdżali. I jeśli ktoś siedział w aucie i nie zapuścił na odjazd silnik od razu, to dziadzio był przekonany, spisuje jakieś notatki. Po prostu były takie czasy. Babcia odmówiła państwową nagrodę pierwszego stopnia z powodu, że w Polsce obchodzono milenium chrześcijaństwa. Peregnował po Polsce obraz, kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, który nagle został aresztowany, mimo że coraz więcej ludzi szło za obrazem, ale spokojnie, nie było żadnych jakby manifestacji. I potem pusta rama peregnowała od parafii do parafii. No i babcia w liście odmownym napisała, że nie może przyjąć nagrody od władz, które nie dają religijnej wolności swoim obywatelom. No i oczywiście prasa nic o tym nie mówiła, ale babcia na pewno, mój dziadek każdy się spodziewał, że może być aresztowana, czy mogą przyjechać po nią, wywieźć do Warszawy. Na pewno było takie uczucie, że mogą być jakieś szykany. I myśmy w ten czas, jak wyjeżdżaliśmy tego lata z Polski, z Górek Wielkich, to dziadzio nam podsunął maszynopis pod siedzenie auta, żeby wywieźć. I myślę, że on chciał nam przekazać całą trzecią część dziedzictwa, która nie była jeszcze wydana, a dziadkowie właśnie skończyli ją pisać. I był maszynopis już gotowy do druku. Więc to też było dość pamiętne lato.
Nie można do tego wątku. Kiedy Zofia Kostak wraca do kraju w 1957 roku, prymas Wyszyński zanotował w swoim dzienniku: witam ją serdecznie. I bez wątpienia prymas Wyszyński był zafascynowany twórczością Zofii Kostak. A jak to z drugiej strony wyglądało? Czy pani coś wie o stosunku Zofii Kostak do Wyszyńskiego?
Z tego co ja wiem, oni się już poznali podczas okupacji. Kiedy Zofia Kostak chciała połączyć te środowiska katolickie, które były podzielone w latach 50., było dość naturalne, że ona mogła się po prostu zwrócić do kardynała i prosić o spotkanie. Być może, że ona trochę naiwnie myślała, że ona może coś pomóc, ale wiem, że kilka spotkań się odbyło z kardynałem Wyszyńskim, chyba w towarzystwie być może Jana Grabskiego, trzeba by poszperać w dokumentach, ale oni się znali jeszcze z czasów okupacji, kiedy kardynał nie był kardynałem.
Pani Anno, mówi pani świetnie po polsku. Podkreśla pani, że jest pani Angielką, Europejką. Nie wiążą pani kłopoty dzisiejszej Polski, dnia codziennego. Dlaczego pani tutaj przyjeżdża?
To poczucie odpowiedzialności. Rodzina miała taki zjazd w 1996 roku, kiedy postanowiła, że jednak ma odpowiedzialność za spuściznę moich dziadków, zwłaszcza babci, i w swoich możliwościach powinna próbować coś zrobić, żeby to ocalić. Bo po śmierci mojego dziadka, który założył muzeum w Górkach, w ich ostatnim domu, polityka oficjalna na pewno była, żeby pamięć po Zofii Kostak powoli została wymazana i stracona. I zresztą na to samo był skazany Aleksander Kamiński, który był jej sąsiadem w Górkach Wielkich. I cały w ogóle te szkoły instruktorskie ZHP, które tam funkcjonowały tak prężnie przed II wojną światową, które wychowały sanitariuszki II wojny światowej, szarych szeregów, to wszystko było skazane na zapomnienie. I w 1996 roku podczas tego zjazdu, jak myśmy widzieli, jak Górki się zmieniły od naszego dzieciństwa, dookoła muzeum rozparcelowanie, przemysł, zarośnięte wszystko, zaniedbane, i wyglądało na to, że to powoli jakby gaśnie i że te eksponaty, które należą do Skarbu Państwa, być może zostaną przewieżone do Czeszyna i tam się stworzy taką izbę pamięci Zofii Kostak. I w ten czas czuliśmy, że to wszystko jakby, no, że zostanie babcia zapomniana. I myśmy w ten czas długo dyskutowali i dzieci Zofii Kostak, mój ojciec i ciocia Anna, razem z gminą Brenna, z wójtem, postanowili założyć fundację imienia Zofii Kostak. I fundacja działa od 1998 roku. Ja reprezentowałam mojego ojca, którego zdrowie nie pozwalało przyjazdy do Polski. On zresztą był w Polsce ostatni raz w 1982. I ciocia Anna mnie wprowadziła w to wszystko i mnie przekazała. Ciocia Anna już nie żyje 2 lata, mój ojciec dłużej. I ja jakby trochę zostałam, można powiedzieć, z tym problemem, bo nie ma nikogo w moim pokoleniu, ani w następnym, który chciał być wprowadzony w tym momencie. Jest to trudne, bo ja już czuję, że moje siły trochę opadają. Już jestem jednak we wieku emerytalnym i jest to pewien problem, no ale zobaczymy. Stałam trochę jak babcia, nie myśleć o jutrze, tylko o dzisiaj.
Drodzy Państwo, przed nami jeszcze jedno spotkanie poświęcone Zofii Kostak i jej wnuczce, pani Annie Fenby Taylor, już w następnych aspektach codzienności.